będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jako naród sangwiników musimy zawsze pamiętać, że grozi nam szybka utrata zapału do czynienia jakiegoś dobra. Łatwo się zatem zapaliliśmy do obrony naszych dzieci przed lawendową mafią w Warszawie i innych miastach, ale trzeba pilnie uważać, aby zawczasu nie odkładać broni, mniemając, że już wszystko zostało zrobione, a zwłaszcza wszystko już zostało przemyślane i powiedziane. Pamiętać należy także o koniecznej profilaktyce, ale nie może ona zostać spłycona. Przed kolejnym najazdem deprawacji genderowo-homoseksualnej nie zabezpieczą nas tylko rozwiązania prawne. Homoseksualna inwazja, którą aktualnie przeżywa nie tylko Polska, ale cały świat Zachodu, wymaga rozeznania najgłębszych źródeł tego zjawiska. Pieniądze i wpływy światowych ideologów trafiają w ramach współczesnej cywilizacji na podatny grunt dla takiej manipulacji. Co jest tym podatnym gruntem? Jak zatem zawczasu zabezpieczyć nasze dzieci i młodzież przed manipulacją w kierunku jakiejś akceptacji homoseksualizmu? Po pierwsze, jak zawsze, powinniśmy korzystać z lekcji historii, a zatem i w rozważanym temacie. Zastanawiali się przecież nad nim pedagodzy w wielu pokoleniach. Widzimy to wpierw w dziejach starożytnej Grecji. Wybór tej cywilizacji, a nie na przykład Azteków czy Fenicjan, nie jest przypadkowy. Niektórzy ojcowie Kościoła twierdzili, że Bóg zawarł przymierze nie tylko z Żydami, ale także z Grekami, obdarzając ich metodami poprawnego posługiwania się rozumem. Dla chrześcijaństwa, religii traktującej arcypoważnie rozumność człowieka, osiągnięcia rozumu przed chrześcijańskich Greków są zatem wiecznotrwałym punktem odniesienia. Obiecana człowiekowi chrześcijańska oferta boskiego życia zakorzeniona jest w poprawnym posługiwaniu się rozumem. W epoce klasycznej starożytnej Grecji centralnym zagadnieniem myśli filozoficznej oraz życia politycznego była paideia, czyli to, co określamy jako wychowanie człowieka. Wychowanie do pełni człowieczeństwa, bo ono nie rozwija się samorzutnie, ale jest skierowane i wymaga odpowiedniej metody działania i jej stosowania przez wychowawców. Starożytna cywilizacja heleńska miała wyraźnie profil pedagogiczny, a w epoce klasycznej był on centralny. Po bohaterskim odparciu najazdu cywilizacji perskiej i kartagińskiej, czyli fenickiej, siłą wpierw odpowiednio wychowanych charakterów, widzimy u Greków postępującą cywilizacyjną zapaść, której świadome były najwybitniejsze umysły. Przejawem tej zapaści stają się wpierw słabości charakterów następnego pokolenia, a w tym szerzenie się wcześniej nieznanego homoseksualizmu. W epoce Platona przypisywano w Atenach tę infekcję wpływom doryckiej Sparty. Brzmi to bardzo zagadkowo, jeśli tylko orientujemy się w szczegółach dziejów Sparty. Jej prawodawcą był Likurg, a do naszych dni zachowana została jego konstytucja. Zaraz na początku tych praw postawiono zadanie wychowania młodzieży, ostrzegając homoseksualnych deprawatorów karą śmierci. Co zatem zawiodło w Sparcie? To pytanie postawił sobie już Platon. Jego zdaniem zawiódł inny element prawa Likurga, a mianowicie wprowadzony przezeń obowiązek ćwiczeń gimnastycznych nago. Historycy tej epoki nie mają pewności, że ten obowiązek nie obejmował także dziewcząt. Być może zatem nie tylko młodzieńcy, ale cała spartańska młodzież spotykała się codziennie z tym, co można nazwać banalizacją lub nawet karykaturyzacją ludzkiej nagości. To zdaniem Platona prowadziło do pojawienia się zjawiska homoseksualizmu. Ludzka nagość, nagość osoby, wymaga poważnego traktowania i z tego powodu wpierw zakrycia, kiedy może zostać w jakikolwiek sposób poniżona. Bo to przecież sfera arcypoważna, sfera przekazywania życia osobie ludzkiej i sfera nawiązywania najgłębszych relacji z drugim człowiekiem. tych też powodów wszystkie nieludzkie systemy polityczne posługują się niszczeniem wrażliwości na godność ludzkiej cielesności. Dość tu przypomnieć niemiecki totalitaryzm nazistowski. Rzekomi nadludzie karmili i siebie, i swoje ofiary taką właśnie banalizacją płciowości. W swoich pedagogicznych wspomnieniach z Auschwitz-Birkenau Zofia Kossak-Szczucka pokazuje obóz koncentracyjny jako laboratorium, w którym testowano metody odczłowieczania człowieka. Posługiwano się w tym celu nie tylko lękiem przed śmiercią i głodem, ale także codzienną ekspozycją poniżonej ludzkiej nagości. Zdaniem naszej wybitnej nie tylko pisarki, ale wpierw wybitnego pedagoga naszego narodu, ta codzienna odsłona kobiecej nagości zmierzała do odczłowieczenia więźniów, nieraz skutecznie. To samo następuje i dzisiaj. Żyjemy w cywilizacji, którą święty Jan Paweł II nazwał cywilizacją neomanichejską, czyli cywilizacją poniżenia i niedowartościowania ludzkiej cielesności. Skutkiem tego jest zdumiewająca eksplozja zjawiska homoseksualizmu. A zatem profilaktyką w sprawie homoseksualnej inwazji na polską szkołę jest dbanie w życiu społecznym o szacunek dla godności ludzkiej cielesności. Szczęść Boże!